pragnie moja dusza, przez All Nations Gospel Publishers. Jak jeleń tęskni za strumieniem chłodnej wody, tak ja tęsknię za Tobą, Boże. Pragnę Ciebie, Boga żywego. PS 42, wersety 1-2. Te słowa psalmisty odnoszą się do każdego człowieka. Bóg nas stworzył, ducha, duszę i ciało. Tak jak nasze ciało pragnie jedzenia i picia, tak nasza dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Jeśli nie nakarmimy naszego ciała lub nie damy mu czegoś do picia, umrzemy, a jeśli otrzymamy niewłaściwe jedzenie lub picie, zachorujemy. To samo dotyczy naszej duszy, bo człowiek nie samym chlebem żyje, ale potrzebuje każdego słowa, które wypowiada Bóg. Mateusza 4, werset 4. Ja jestem chlebem życia, powiedział im Jezus. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie głodny, kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie pragnął. Albowiem chlebem, który daje Bóg, jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Jan 6, werset 33-35. Powiadam wam prawdę, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jan 6, wersety 47-48 i 51. Jezus powiedział kobiecie z Samarii, że gdyby tylko wiedziała, co daje Bóg, poprosi go, a on da jej pić życiodajną wodę. Powiedział jej również, że ktokolwiek pije wodę, którą on daje, już nigdy nie będzie spragniony. Woda, którą on daje, stanie się w niej źródłem, które dostarczy jej życiodajnej wody i da jej życie wieczne. Jana 14, wersety 10-14. Jezus, Słowo Boże, które stało się człowiekiem i żyło wśród nas, jest jedynym żywym chlebem, który zaspokaja i jedynym, który daje żywą wodę, aby ugasić pragnienie naszej duszy. Nic innego na tym świecie nie może dać nam życia wiecznego i nas usatysfakcjonować. Ani pieniądze, przyjemności, kobiety, mężczyźni, sława, honor, napoje, taniec, tytoń, narkotyki ani nic innego nie mogą zaspokoić pragnienia naszej nieśmiertelnej duszy. Bogacz, o którym mówił Jezus, miał to wszystko, ale kiedy w końcu poszedł do piekła, cierpiał wieczne pragnienie i pragnął, aby Łazarz zanurzył palec w wodzie i położył go na płonącym języku, ponieważ był dręczony w płomieniach wieczne piekło, ale Łazarz nie mógł mu pomóc. Łukasz 16, werset 19-31. Och, mój przyjacielu, przestań próbować karmić swoją duszę pustymi rzeczami tego świata. Oszukują cię. Udają, że cię zaspokajają i pozostawiają cię bardziej głodnym i spragnionym niż kiedykolwiek. Będzie to jak głodujący człowiek, który śni, że je i budzi się głodny. Albo jak człowiek umierający z pragnienia, który śni, że pije i budzi się z suchym gardłem. Izajasz 29, werset 8. Jeśli nie karmisz swojej duszy chlebem życia i nie dasz jej wody życia, ona umrze. Przyjemność grzechu nie jest pokarmem dla duszy. Bóg stworzył nas i uczynił człowieka żywą duszą. Tylko Bóg może zaspokoić tęsknotę i pragnienie naszych dusz. Nasze dusze wołają do Boga, żywego Boga, o zadowolenie. Jeśli nie pozwolimy, aby nasze dusze znalazły zadowolenie, umrzemy i będziemy cierpieć wieczne pragnienie i głód w nigdy nie gasnących płomieniach piekła. Jezus zstąpił z nieba, aby nakarmić nasze dusze żywym chlebem i nakarmić nasze spragnione dusze żywą wodą. W taki sam sposób, w jaki jesz naturalny chleb i przyjmujesz go do swojego ciała, weź Jezusa do swojego serca i pij w Duchu Świętym, którego Jezus posłał na ten świat, aby stał się w tobie źródłem życia, aby cię oświecić, wzmocnić i prowadzić do całej prawdy. Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne i wskrzeszę go do życia w dniu ostatecznym. Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moja krew żyje we mnie, a ja żyję w nim. To jest więc chleb, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jan 6, werset 54-58. Przyjmij teraz Jezusa, dar Boży, tego, który w pełni zaspokaja głód naszej duszy. Pierwszy krok do nieba. Bóg dał nam pewną drogę, która prowadzi do nieba. Musimy iść drogą, którą Bóg nam zapewnił. Drabina prowadząca do nieba ma wiele stopni. Pierwszym krokiem do Boga jest pokuta z grzechu. Jan Chrzciciel nauczał i mówił: odwróćcie się od swoich grzechów, bo blisko jest Królestwo Niebieskie. Mateusza 3:1-2. Apostołowie kazali ludziom pokutować. Piotr powiedział: każdy z was musi odwrócić się od swoich grzechów i przyjąć chrzest w imię Jezusa Chrystusa, aby wasze grzechy były przebaczone. Dzieje apostolskie 2:38. Pokutujcie więc za to zło w swoim sercu i módlcie się do Pana, aby wam przebaczył. Bóg przeoczył czasy, kiedy ludzie go nie znali, ale teraz nakazuje im wszystkim wszędzie odwrócić się od swoich złych dróg. Dzieje apostolskie 3:19, 8:22 i 17:30. Jezus, głowa Kościoła, powiedział do odwróconych kościołów: pomyśl, jak daleko upadłeś. Teraz odwróć się od swoich grzechów. Moich chust. Tych, których kocham, karcę i karcę, więc bądź gorliwy i żałuj. Objawienie 2:5-16. Pokuta oznacza odwrócenie się plecami do starego życia i odwrócenie się, by iść za Jezusem i czynić wolę Bożą. DZ 11:21-14:15. Pokuta dotyczy wszystkich grzeszników i niewierzących, a także wszystkich tych, którzy są chrześcijanami tylko z imienia, żyją w grzechu i są duchowo martwi. Niech żałują za swoje grzechy. Pokuta powoduje, że człowiek odwraca się od grzechu, porzuca bożki, czary, pijaństwo, niemoralność seksualną, kradzież, kłamstwa i złe praktyki. Odwróć się od wszelkiego zła, które czynisz, i nie pozwól, aby twój grzech cię zniszczył. Księga Ezechiela 18:30-32. Pokuta jest bramą do pełnego zbawienia. Ewentualnie Mateusza 3:2 i Dzieje Apostolskie 2:37-38. Pokuta jest prawdziwym żalem za grzechy, które popełniliśmy. Mateusza 26:75 i 2 Koryntian 7:10. Pokuta to odwrócenie się od grzechu. Łuka 15:18. Pokuta to wyznanie swojego grzechu, a nie ukrywanie go. 1 Jana 1:9 i Księga Przysłów 28:13. Pokuta to całkowite poddanie się Bogu. Łuka 9:62. Pokuta to naprawienie tego, co zrobiłeś źle. Łuka 19:8. Duch Święty przekonuje nas o grzechu i pomaga nam odpokutować. Jan 16:8. Niektórzy, którzy pokutowali. Król Dawid pokutował i otrzymał przebaczenie. PS 51:1-12. Daniel pokutował w imieniu swojego ludu i Bóg go wysłuchał. Daniela 9:3-19. Król i mieszkańcy Niniwy pokutowali i całe miasto zostało uratowane. Księga Jonasza 3:5-10. Zagubiony syn żałował i został przyjęty przez ojca. Łuka 15:21. Apostoł Piotr pokutował i otrzymał przebaczenie. MT 26:75. Saul pokutował i stał się Pawłem potężnym apostołem. Dzieje apostolskie 9:1-22. Fałszywa skrucha. Niektórzy ludzie pokutują, ale ich pokuta nie jest szczera. Adam obwiniał Ewę, a Ewa obwiniała węża za swoje grzechy. Król Faraon pokutował, aby uniknąć sądu Bożego, ale jego skrucha nie była szczera. WJ 9:27-10:16. Prorok Balaam żałował, ale szedł złą drogą. Liczb 22:34. Król Saul pokutował, ale jednocześnie chciał być uhonorowany i nie okazał prawdziwego żalu za swój grzech. 1 Samuela 15:30. Judasz Iskariota pokutował w fałszywy sposób, wyznał swój grzech przed obłudnymi kapłanami zamiast iść do Jezusa, którego zdradził. MT 27:3-4. Musimy pokutować i wyznać nasze grzechy temu, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy. Zagubiony syn okazał szczerą skruchę. Wstał, zostawił świnie i swego pana i poszedł prosto do ojca i powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Łuka 15, werset 11-24. Nie oskarżał nikogo poza sobą, ale wierzył w dobroć i miłość Ojca. Prawdziwa skrucha. Prawdziwą skruchę poznaje się po jej owocach i uczynkach. Owoce i uczynki wiary ukazują się, gdy grzesznik naprawdę porzuca swoje grzechy i okazuje prawdziwy smutek z powodu swoich grzesznych dróg. Złodziej w miarę możliwości zwróci to, co ukradł, prawowitemu właścicielowi. Pijak pozbędzie się piwa i brandy. Ten, kto ufał bożkom i czarom, spali swoje bożki i uroki. Niewierny mąż lub żona przywróci właściwe relacje w swoim domu i porzuci wszystkie grzeszne relacje. Zacheusz, główny poborca podatków, przyjął Jezusa w swoim domu i powiedział: Słuchaj, Panie, oddam połowę mojego dobytku biednym, a jeśli kogoś oszukałem, zwrócę mu 4 razy więcej. Łuka 19, werset 8. Pisarz zna setki grzeszników, którzy po pokucie do Boga zwracali prawowitemu właścicielowi wszelkiego rodzaju skradzione lub niesłusznie zdobyte rzeczy. Zrezygnowano z pieniędzy, odzieży, mebli, narzędzi, owiec, drobiu, wołów, noży, tytoniu, kart, amuletów i lekarstw, kości do gry, kości czarownic, rewolwerów i tym podobne. Wielu prosiło tych, których skrzywdzili, o przebaczenie i znaleźli pokój. W ten sposób wielu właścicieli skradzionych dóbr, które zostały zwrócone, również znalazło skruchę i zbawienie. Nie zwlekaj, idź teraz na kolana i wylej swoje serce w pokucie do Boga. Zgodnie ze swoją obietnicą przebaczy ci grzechy i da ci pokój i życie wieczne. Hipokryzja. Hipokryzja to fałszywa religia, trzymająca się zewnętrznej formy naszej religii, ale odrzucająca jej prawdziwą moc. Hipokryta to osoba, która udaje, kim nie jest, która udaje fałszywy front. 2 Tymoteusza 3 werset 5 i Mateusza 23 wersety 13-14. Udaje, że jest osobą świętą, ale żyje w ukrytym grzechu. Czyni dobre rzeczy, aby być widzianym przez ludzi i zdobywać ludzką chwałę. Przywdziewa płaszcz religii, aby zakryć swoje liczne grzechy. Jezus porównał obłudników do pobielanych grobów, które są czyste i białe na zewnątrz, ale zgniłe wewnątrz. Obłudnik bardziej interesuje się zewnętrznym wyglądem czystości niż czystością wewnętrzną. Obłudnik modli się do Boga tylko w czasie kłopotów, choroby i niebezpieczeństwa lub gdy jest w potrzebie, ale kiedy Bóg pomógł mu w jego kłopotach, nie ma miłości do Boga i nie spędza czasu z Bogiem na modlitwie. Jest jak faraon, który wyznał swój grzech i grzech swojego narodu, kiedy plagi spadły na Egipt i poprosił Mojżesza o modlitwę, ale gdy tylko plagi się skończyły, on i jego lud zatwardzili ich serca. WJ 9 werset 27-34 i 10 werset 16-20. Obłudnik osądza i surowo krytykuje innych za drobne błędy, podczas gdy on sam jest winien znacznie większych błędów. Szybko wykrywa lub widzi plamkę wokół swojego brata, ale nie widzi deski we własnym. Mateusza 7 werset 5. Bardzo lubi zewnętrzne ceremonie kościelne i zachowywanie tradycji, ale nie lubi duchowego uwielbienia Boga. Mateusza 15 werset 2 i 7-8. Obłudnik lubi odmawiać długie publiczne modlitwy, ale nie ma kontaktu z Bogiem w domu. Grzech hipokryzji jest bardzo trudny do wyleczenia, ponieważ bardzo sprytnie ukrywa się pod różnymi płaszczami religijnej działalności. Powoduje to również, że ludzie z zewnątrz i poganie nienawidzą religii chrześcijańskiej. Bóg nienawidzi hipokryzji całym swoim sercem. Prorok Izajasz mówi: Sąd Boży jest jak ogień, który płonie na wieki. Czy ktokolwiek z nas może przeżyć taki ogień? Możesz przeżyć, jeśli powiesz i zrobisz to, co słuszne. I nie przyjmuj łapówek. Nie przyłączaj się do tych, którzy planują popełnić morderstwo lub zrobić inne złe rzeczy. Izajasz 33 werset 14 do 15. A jakość pracy każdego człowieka będzie widoczna, gdy dzień Chrystusa ją odsłoni. Bo w tym dniu ogień ujawni pracę każdego, ogień przetestuje ją i pokaże jej prawdziwą jakość. 1 Koryntian 3 werset 13. Jezus powiedział, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, mam na myśli ich obłudę. Łuka 12 werset 1b-2. Cały rozdział Mateusza 23 został napisany, aby ostrzec nas przed grzechem obłudy. Jezus zbeształ i ostrzegał uczonych w piśmie i faryzeuszy z powodu ich hipokryzji. Nazwał ich wężami i synami węży i powiedział, jak straszne dla was, nauczyciele prawa i faryzeusze. Obłudnicy. Czyścicie z zewnątrz swój kielich i talerz, podczas gdy wnętrze jest pełne tego, co otrzymaliście przemocą i egoizm. Ślepy faryzeusz. Najpierw wyczyść to, co jest w kielichu, a potem i na zewnątrz będzie czyste. Jak straszne dla was, nauczyciele prawa i faryzeusze. Obłudnicy. Jesteście jak groby pobielane, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne kości i rozkładających się zwłok. W ten sam sposób pojawiacie się na zewnątrz dobre dla wszystkich, ale w środku jesteś pełen obłudy i grzechów. Mateusza 23 wersety 25-28. W dniach ostatecznych ludzie odwrócą się od prawdy i podążą za kłamliwymi duchami i naukami demonów, rozpowszechnianymi przez kłamliwych kłamców, których sumienia są martwe, jakby spalone gorącym żelazem 1 Tymoteusza 4 wersety 1-2. Nie unikną potępienia w piekle. Oswobodzenie. Jak możemy uwolnić się od tej śmiertelnej trucizny hipokryzji? Pierwszą rzeczą jest pozwolenie Bogu, aby poprzez Jego Ducha i Jego Słowo przekonał nas, gdzie mógł nas ogarnąć duch hipokryzji. Prawdziwa pokuta i pełne wyznanie przed Bogiem, a jeśli to konieczne przed człowiekiem, jest początkiem wyzwolenia z tego wielkiego i głęboko zakorzenionego grzechu. Musimy w pełni zdać sobie sprawę, że wszystko widzące oko Boga może zobaczyć każdy grzech. Możemy ukrywać się przed oczami innych i oszukiwać samych siebie, ale nigdy nie możemy oszukać Boga. Zna myśli i intencje serca, a Jego ucho słyszy to, co mówi się potajemnie. Musimy pamiętać, że każda nasza myśl jest znana w niebie. Nie możemy ukryć się przed okiem Boga. Cokolwiek jest zakryte, zostanie odkryte, a każda tajemnica zostanie ujawniona. Łuka 12 werset 2. Nadzieja obłudnika zginie, bo obłudnik nie ostoi się przed nim. Jaka jest nadzieja obłudnika, gdy Bóg zabiera mu duszę? Czy Bóg usłyszy jego wołanie, gdy przyjdzie do niego kłopot? Ofiary Boże to pokorny duch. Moją ofiarą jest duch pokorny, o Boże. Nie odrzucisz serca pokornego i skruszonego. PS 51 werset 17. Możesz zatem znaleźć wyzwolenie poprzez pokorną skruchę i wyznanie Bogu, i odwrócić się od życia obłudnego, aby żyć prawdziwym życiem chrześcijańskim, w którym widoczne są owoce pokuty i ducha. Nie bądź nietoperzem. Nietoperz wygląda jak ptak, a jednak nie jest ptakiem. Wygląda jak mysz, ale to nie jest mysz. Nie jest ani ptakiem, ani myszką. Bardziej lubi ciemność niż światło. Jest to obraz wielu tak zwanych chrześcijan, którzy chodzą do kościoła w niedzielę i przez resztę tygodnia żyją grzesznym życiem. Jednego dnia udają chrześcijan, następnego dnia są jak grzesznicy świata i niewierzący. Wydają się być chrześcijanami, ale w swoich sercach wciąż trzymają się starych pogańskich bożków, zgadzają się z diabłem, który jest bogiem tego świata i popełniają wszelkiego rodzaju grzechy. Próbują służyć Bogu i szatanowi. Są jak nietoperz, ani jedno, ani drugie, i bardziej lubią ciemność niż światło. Nie bądź nietoperzem. Bądź chrześcijaninem. Chciałbym, żebyś był jednym lub drugim. Bóg powiedział, ale ponieważ jesteś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Objawienie 3 wersety 15-16.